Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Rodzina. Wszystkich, którzy spotykają się z Panem Bogiem za pośrednictwem Jego Słowa. Spotykając się z Bożym Słowem, spotykamy się z Bogiem. Bóg jest obecny w swoim Słowie. Nie tylko tam, gdzie dwaj albo trzej są zebrani w Jego imię, ale Bóg jest obecny w swoim Słowie. Dlatego w liturgii ciągle się to podkreśla, kiedy jest czytane Słowo Boże, to tak jakby sam Bóg do nas mówił. I tego doświadczamy, możemy doświadczyć, kiedy sami czytamy Pismo Święte, kiedy zgłębiamy Słowo, które Bóg do nas kieruje. Bo to wielokrotnie już tutaj powtarzałem i przypomnę kolejny raz, Pismo Święte nie jest ludzkim słowem, choć można powiedzieć, Bóg ukrywa się pod ludzkim słowem. W pewnym sensie ogranicza się do tego ludzkiego słowa, bo przecież ludzkie słowa nie są w stanie do końca wyrazić tego, kim jest Bóg. Ale Bóg, chcąc, byśmy Go mogli poznać, byśmy mogli poznawać, co jest Jego wolą, jakie jest Jego patrzenie, jaka jest Boża prawda, ograniczył się, zamknął się w ludzkim słowie, byśmy mogli to słowo rozpoznać, byśmy mogli poznawać Pana Boga. I dlatego pochylamy się nad Słowem Bożym. Nawet jeżeli pochylamy się nad księgami Starego Testamentu, które powstały już jakiś czas temu, to jednak to jest ciągle Słowo Boże, przez które Bóg do nas mówi. I kiedy w czasie naszych ostatnich spotkań pochylamy się nad Księgą Kapłańską, to dobrze widzimy, że choć to Słowo Boże zostało skierowane do narodu wybranego w określonym czasie, w określonym miejscu, na określonym etapie historii zbawienia, to jednak, skoro jest to Słowo Boga, to Słowo nigdy się nie starzeje. To Słowo zawsze jest na dzisiaj, na teraz. To nie jest Słowo na wczoraj, ale to jest Słowo na dzisiaj. Na tę właśnie chwilę. I dlatego pochylamy się nad tym Słowem, czytamy to Słowo, próbujemy je zgłębić na tyle, na ile Bóg nam na to pozwala, na ile otwieramy się na Bożego Ducha, który prowadzi nas do pełni prawdy. Jesteśmy tuż po zesłaniu Ducha Świętego. Ducha Świętego, który prowadzi nas do pełni prawdy, który, jak powiedział Jezus, wszystkiego nas nauczy. Dlatego czytając Słowo Boże, prosimy Ducha Świętego, by dawał nam ducha mądrości, ducha rozumu, byśmy mogli to Boże Słowo zgłębiać na tyle, na ile jest nam to potrzebne do naszego zbawienia, na ile nam jest to potrzebne do tego, abyśmy mogli żyć zgodnie z wiarą i być świadkami wiary w Pana Boga, być świadkami Pana Boga w tym świecie. I dlatego ciągle sięgamy do Pisma Świętego, które pokazuje nam, kim jest Bóg i czego Bóg od nas chce i czego Bóg dla nas chce, bo to też jest bardzo ważne. Że Bóg nie tyle chce czegoś od nas, ile chce czegoś dla nas, dla naszego zbawienia, dla naszego szczęścia, dlatego byśmy byli rzeczywiście razem z Nim blisko Niego. Wracamy już do tematu takiego sensu stricto, tematu naszych spotkań. Przyglądamy się od jakiegoś czasu Księdze Kapłańskiej, zatrzymaliśmy się na rozdziale 25 i w ostatnim naszym spotkaniu mówiliśmy o prawie nakazującym troszczyć się o biednych rodaków. Izraelici, stanowiąc lud wybrany, mając świadomość tego, że należą do Pana Boga, że ziemia, którą otrzymali, jest Pana Boga, nie jest ich własnością, także są wezwani do tego, aby nawzajem się o siebie troszczyć. Mówiąc o roku jubileuszowym, zwróciliśmy uwagę na to, że to co 50 lat sprzedana ziemia, sprzedana własność miała wracać do tego rodu, do tej rodziny, do której należała. To prawo związane z tym rokiem jubileuszowym z jednej strony dbało o tych rzeczywiście biednych, którzy czasami musieli sprzedać swoją ziemię, by móc przeżyć. Czasami sami stawali się najemnikami, by móc przeżyć. Ale z drugiej strony też to prawo roku jubileuszowego stało na straży tego, by nikt się nadmiernie nie bogacił. By nie było tak, że jedne rody stają się coraz bogatsze, drugie coraz biedniejsze. Dlatego co 50 lat własność wracała do prawowitych właścicieli. nawet jeżeli właśnie z powodu biedy musieli to sprzedać. I w czasie naszego ostatniego spotkania mówiliśmy dokładnie o tym, że jeżeli jakiś Izraelita zubożeje i sprzeda się drugiemu Izraelicie, stając się jego najemnikiem, to nie może być traktowany jak niewolnik. Oczywiście ma to też swoje źródło w tym, że Izraelici byli niewolnikami Egipcjan. Dlatego werset 42, 25 rozdziału Księgi Kapłańskiej mówi wyraźnie: ponieważ moimi sługami są ci, których wyprowadziłem z ziemi egipskiej, nie można ich sprzedawać tak, jak się sprzedaje niewolników. Nie będziesz go traktował surowo, swego brata Izraelitę, który staje się twoim najemnikiem, ale będziesz się bał twojego Boga. Oczywiście trochę inaczej ma się sprawa z niewolnikami, niewolnicami, jak czytamy dalej, należącymi do innych narodów. Werset 44 nie zostawia tutaj wątpliwości. Jeśli chodzi o niewolników i niewolnice, których możesz posiadać, to możecie ich kupować od sąsiednich narodów. I dalej czytam, będziecie mogli kupować także dzieci od cudzoziemców, którzy zamieszkają wśród was, oraz od tych rodzin, które już mieszkają wśród was, bo urodzili się w waszym kraju. Ci niewolnicy będą waszą własnością. I rzeczywiście jest tutaj takie rozgraniczenie. Inaczej traktuje się tych najemników, którzy są Izraelitami, inaczej niewolników pochodzących z narodów sąsiednich, tych obcych, nazwijmy to tak. Dlatego w wersecie 46 czytamy jeszcze raz bardzo dokładnie. Oni, czyli ci obcy, będą wykonywać pracę niewolniczą, lecz nikogo z waszych braci Izraelitów nie będziecie traktować surowo. To bardzo ważne. I czasami dochodzi do czegoś takiego, jak czytamy dalej w tym 25 rozdziale Księgi Kapłańskiej, że jakiś Izraelita sprzeda się cudzoziemcowi. I co wtedy się dzieje? Werset 48 i kolejne mówią w ten sposób. Jeżeli coś takiego się stało, że Izraelita sprzedał się cudzoziemcowi, by móc przeżyć, to później przysługuje mu prawo wykupu. Jeden z jego braci winien go wykupić, albo jego stryj, albo syn stryja, albo najbliższy krewny z rodziny, bądź też sam siebie wykupi, gdy się wzbogaci. Naród wybrany, wyprowadzony przez Boga z Egiptu, Izraelici, są ludem należącym do Pana Boga. Są jego własnością. Dlatego nie może być tak, że Izraelita pozostaje własnością kogoś innego w sensie innego człowieka, tutaj chodzi o cudzoziemca. Izraelita należy do Boga. Dlatego przysługuje mu prawo wykupu. Kiedy się wzbogaci na tyle, że może się wykupić, ma się wykupić. Jeżeli on sam tego nie może zrobić, ma zrobić to ktoś z jego najbliższych. By znowu też w ten zewnętrzny sposób było pokazane, że Izraelita należy do Pana Boga, że on, należąc do narodu wybranego, należy do Pana Boga. I oczywiście, tak jak w przypadku ziemi, suma tego wykupu jest związana z tym, jak to jest daleko od roku jubileuszowego. Im bliżej, tym tańsza, mniejsza ta suma wykupu, im dalej, tym suma większa. Ale to jest właśnie znakiem tego, że Izraelita należy do Pana Boga. Nie do cudzoziemca, czy do kogokolwiek. Także, prawda, należąc do Izraelity, mógł siebie wykupić i miał takie prawo, jeżeli zebrał odpowiednią sumę. Nie można mu było tego zabronić, czy uniemożliwić w taki czy inny sposób. Izraelici należą do Boga i też ten zewnętrzny znak, właśnie, że nie jestem niczyim najemnikiem, niczyim niewolnikiem, niczyją własnością, to pokazywał. Należę do Pana Boga. Bóg jest moim Panem. Bóg jest moim właścicielem. To jest to, co też święty Paweł wyraźnie napisał, prawda? Wskutek tego, że Chrystus za nas umarł, to sprawiło, że i w życiu, i w śmierci należymy do Pana. Należymy do Pana. Nikt z nas nie jest Panem samego siebie. Nawet jeżeli nie jesteśmy niczyim najemnikiem, niewolnikiem, nie wiadomo kim tam jeszcze, to nie należymy do siebie. I w życiu, i w śmierci należymy do Pana. I to prawo żydowskie, oczywiście spisane przecież pod Bożym natchnieniem, na to zwraca uwagę. Izraelita należy do Pana. Dlatego przysługuje mu prawo wykupu. Tutaj można by przywołać to, co Jezus mówi o grzechu. Kto popełnia grzech, staje się niewolnikiem grzechu. nie należy do siebie, staje się niewolnikiem grzechu. I z tej niewoli grzechu wykupił nas Jezus Chrystus. On zmazał dłużny zapis starodawnej winy, jak śpiewamy w egzultecie w Wigilię Paschalną. Ten obraz, z jednej strony niewola grzechu, z drugiej strony to, że Jezus nas wykupuje z tej niewoli, ma swoje źródło właśnie tutaj w Starym Testamencie. W tym, że należymy do Pana. Bóg nie chce, byśmy byli niewolnikami, ludzi niewolnikami grzechu. Przede wszystkim jednak chodzi tu o tę niewolę grzechu. Dlatego Jezus wykupuje nas, płaci cenę swojego życia. Jego drogocenną krwią zostaliśmy wykupieni. Dlatego, że należymy do Pana. On jest naszym Panem. W Nim rzeczywiście jesteśmy wolni. To znowu święty Paweł, ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Kto popełnia grzech, staje się niewolnikiem grzechu, czyli niewolnikiem szatana. Chrystus wykupił nas z tej niewoli, byśmy byli wolni. A jako ludzie wolni, byśmy należeli do Pana, który rzeczywiście szanuje naszą wolność. Bo należenie do Pana tak naprawdę jest tym, co w najwyższym stopniu podkreśla naszą wolność i to, kim rzeczywiście jesteśmy. To można by też przywołać słowa świętego Augustyna. Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. To Bóg jest celem ludzkiej wolności. To w Bogu człowiek znajduje sens swojego życia. Dlatego Bóg chce, abyśmy swoją wolność złożyli w Jego ręce. To jest też to, co mówimy w modlitwie pańskiej. Bądź wola Twoja. Będąc wolnym człowiekiem, wykupionym z niewoli grzechu przez Jezusa, swoją wolność oddaję temu, który mi tę wolność dał. Oddaję Panu Bogu. I dzięki Panu Bogu jestem rzeczywiście wolny, bo nie jestem wtedy niewolnikiem grzechu. Bo tak naprawdę to jest największa niewola. Być w niewoli grzechu. I tutaj też możemy przywołać to, co wielokrotnie już tutaj też powtarzałem, że dla Izraelitów Egipt bardzo szybko stał się nie tylko krainą w sensie geograficznym, ale synonimem krainy grzechu, śmierci, szatana. Dlatego czytamy w 54, 55 wersecie 25 rozdziału Księgi Kapłańskiej. Jeżeli nie zostanie wykupiony w żaden z wymienionych sposobów, to w roku jubileuszowym wyjdzie na wolność on i jego dzieci. Izraelici są bowiem moimi sługami, których wyprowadziłem z ziemi egipskiej. Ja jestem Panem, waszym Bogiem. Jeżeli nie został więc Izraelita wykupiony przez swoich najbliższych, sam siebie też nie mógł wykupić, to w roku jubileuszowym, zwróćmy uwagę, wychodzi na wolność. Powtórzenie tego słowa, które oznaczało wyjście Izraelitów z Egiptu. Wyjście z niewoli do ziemi obiecanej. To jest to samo słowo. Izraelita wychodzi z niewoli, w którą nawet oddał się, by móc przeżyć, staje się wolny. Wchodzi do ziemi obiecanej, staje się tym, kim ma być. Bo Izraelici są moimi sługami, których wyprowadziłem z ziemi egipskiej. Ja jestem Panem waszym Bogiem. I dlatego też na święta Wielkanocy mówimy, że to jest Pascha Jezusa Chrystusa. Przejście i wyprowadzenie, wyjście z niewoli do ziemi obiecanej. Jezus Chrystus wyprowadza nas, pozwala nam wyjść dzięki Jego ofierze z Egiptu, z krainy grzechu, śmierci, szatana, do ziemi obiecanej, do Bożej ziemi, ziemi mlekiem i miodem płynącej. I dlatego, jak już też tutaj powiedziałem, kiedyś Stary Testament pozwala nam lepiej zrozumieć pewne obrazy związane z Jezusem Chrystusem, czyli te obrazy, które pojawiają się w Nowym Testamencie. Ten obraz właśnie wyprowadzenia z niewoli, uwolnienia nas przez Jezusa z krainy szatana, śmierci, grzechu. Kto popełnia grzech, staje się niewolnikiem grzechu, ale Jezus Chrystus nas wykupił swoją drogocenną krwią, byśmy byli wolnymi ludźmi, byśmy tę wolność złożyli w ręce Pana Boga, bo do Niego należymy i w życiu, i w śmierci należymy do Pana. Zapraszam, zachęcam do zapoznania się z kolejnym 26 rozdziałem Księgi Kapłańskiej, któremu przynajmniej fragmentowi tego rozdziału przyjrzymy się w następnym naszym spotkaniu za 2 tygodnie. Szczęść Boże!